Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus głosił tłumom naukę: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swojego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swoje utrzymanie. Oto Słowo Pańskie. Ewangelia według świętego Marka opowiada o ostatnim pobycie Jezusa w świątyni jerozolimskiej przed Jego męką i śmiercią. Opowiadanie dzieli się na dwie części. W pierwszej części Jezus wygłasza oskarżenie pod adresem uczonych w piśmie, to znaczy ludzi, którzy objaśniali wolę Boga, szczególnie wolę Boga objawioną w natchnionych tekstach Tory Mojżesza z Synaju, z Przymierza na Synaju, jak w ich współczesności mają wypełniać wolę Boga. To było bardzo ważne i godne zadanie w imieniu Boga. Mieli przybliżać ludziom wolę Boga, przyprowadzać ludzi do Boga przez objaśnianie Jego objawionej woli w natchnionych tekstach. A w drugiej części tej Ewangelii jest mowa o scenie przy skarbcu świątynnym, przy jednej ze skarbon świątyni, gdzie wrzucano dobrowolne dary. Obie te części Ewangelii przez ewangelistę są świadomie zestawione ze sobą jako kontrast fałszywej i prawdziwej pobożności, fałszywej i prawdziwej czci Boga. W pierwszej części Jezus oskarża uczonych w piśmie. Uczeni w piśmie byli bardzo poważaną i poważną grupą ze względu na ich rolę, którą spełniali. Znali wolę Boga, umieli czytać teksty natchnione i przybliżali je ludziom, z których większość nie umiała ani czytać, ani pisać. I tylko z tego głoszenia uczonych w piśmie poznawali objawioną wolę Boga w natchnionych tekstach. Uczeni w piśmie należeli do wykształconej religijnej elity Izraela, a jednak ich oświeconej religijnej pobożności, urzędników religijnych, można w cudzysłowie powiedzieć, kryło się często to, co było sprzeczne z wolą Boga, którą objaśniali, i było sprzeczne z prawdziwą pobożnością, której oczekiwał Bóg. Przez swoje wierne wypełnianie prawa chcieli zabezpieczyć sobie zbawienie własnymi siłami i osiągnięciami i szczycili się tym przed ludźmi, że byli wzorowymi wierzącymi, zachowującymi wszystkie przepisy prawa z Synaju i często wykorzystywali swoją pozycję autorytetu wśród ludzi i podziwu dla nich, dla ich wiedzy, erudycji i dla ich doskonałości, często rzekomej doskonałości, którą uzewnętrzniali, jak mówi Jezus, przez pierwsze krzesła w synagogach, zaszczytne miejsca na ucztach. A w gruncie rzeczy często objadali domy wdów dla pozoru, odprawiając długie modlitwy. Czyli wykorzystywali najbiedniejszych, aby się wzbogacić. Wdowy i sieroty były w Starym Przymierzu, w przepowiadaniu proroków, bardzo często tematem mów Boga, który ujmował się za wdowami i sierotami, bo były to grupy najbardziej narażone na wykorzystywanie, na manipulowanie. I nie jest przypadkiem, że w pierwszej scenie tej Ewangelii właśnie uczeni w piśmie, majętni, pełni dumy z siebie samych i cieszący się poważaniem ludzi, zajmujący pierwsze miejsca w hierarchii, objadają domy wdów, czyli najbiedniejszych. To poważne oskarżenie, podobne do tego, które rozlegało się przez wielu proroków przed wiekami starożytności Izraela, przed czasami Jezusa. Potępienie uczonych w piśmie nie ma miejsca dlatego, że wiele wiedzieli i byli oświeceni w woli Boga, ale przez to, że nie byli świadkami Boga. To, co objaśniali, nie było programem ich życia. I obłuda, która często towarzyszyła ich stylowi życia, w przeciwieństwie do tego, co głosili w imieniu Boga, co objaśniali z natchnionych tekstów, była szkodliwa dla wiary Izraela, dla wiary prostych ludzi, którzy, gdy odkryli, że są wykorzystywani, oszukiwani, mogli odejść od Boga. To paradygmat nie tylko w tamtym czasie, ale również w naszej współczesności. Często największym zagrożeniem wiary są ci, którzy mają posłanie i misję w imieniu Boga być świadkami. Nie wystarczy tylko objaśniać i studiować wolę Boga i przekazywać ją nawet wiernie co do treści. Trzeba być świadkiem. Bóg wybiera ludzi, aby go objaśniali, aby objaśniali jego wolę innym, ale jako świadkowie. To znaczy, aby na sobie pokazywali, jak wypełniać wolę Boga. Niewątpliwie między uczonymi w piśmie w tamtym czasie było wielu takich. Również pojawiają się w Ewangelii, jak ten uczony w piśmie, który zadał Jezusowi pytanie o największe przykazanie i wykazał się mądrością, uczciwością. I Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział mu, że już niedaleko jest od Królestwa Bożego. Ale było też wielu takich jego kolegów, o których Jezus dzisiaj mówi i ostrzega ludzi, aby się strzegli uczonych w Piśmie. A przecież oni mieli pomagać ludziom znajdować Boga, pomagać ludziom rozumieć Boga i wypełniać Jego wolę po to, aby ludzie mogli być na drodze zbawienia w swoim życiu, na drodze spełnienia. To poważne oskarżenie, które jest aktualne nie tylko wówczas, ale także i dziś, wobec wszystkich, którzy mają podobne zadania we wspólnocie wiary. Po tym ostrzeżeniu wypowiedzianym w świątyni, Jezus siada naprzeciw skarbony i przypatruje się licznym pielgrzymom, którzy wrzucają drobne pieniądze do skarbony, jak mówi Ewangelia. Ale pośród nich było też wielu bogatych pielgrzymów, którzy wrzucali wiele. W świątyni jerozolimskiej stało 13 skarbon w kształcie trąb. Przeznaczone one były na ofiary. Większość z tych skarbon przeznaczona była na ofiary przepisane w prawie, za składane ofiary całopalne, rzeźne, pokarmowe, czy z innych powodów. Ale jedna z tych skarbon, z tych 13 skarbon, przeznaczona była na ofiary dobrowolne na rzecz świątyni. Przy takiej właśnie skarbonie dobrowolnych ofiar usiadł Jezus i przyglądał się składającym ofiary. Bogaci pielgrzymi, chcący uchodzić za pobożnych, wrzucali dobrowolne ofiary znacznej wielkości. Wrzucali znaczne sumy pieniędzy na potrzeby świątyni. Dużo więcej niż mogli dać wszyscy inni, biedni pielgrzymi, którzy wrzucali drobne pieniądze. Jezus widział, ile wrzucali bogaci. Ilościowo było to wiele. Świątynia potrzebowała wsparcia. Bieżące funkcjonowanie całej świątyni i utrzymywanie personelu świątynnego kosztowało wiele i było to obowiązkiem wierzących Izraelitów dbać o funkcjonowanie i konserwowanie świątyni, wspierać bieżący kult Boga w tej świątyni, czyli cześć Boga. I dlatego bardzo chętnie kapłani i lewici odpowiedzialni za kult świątynny przyjmowali wielkie dary i ofiary od bogatych i cenili ich w sobie jako bardzo pobożnych ludzi. Patrzyli często na składających ofiary przez pryzmat swoich potrzeb świątynnych. I dlatego bardziej cenili tych, którzy dawali wiele, niż tych, którzy dawali mało. A Jezus usiadł przy tej skarbonie i patrzył na ludzi inaczej. Istotą kultu Boga i pobożności nie jest to, co materialne, cielesne i zewnętrzne, co człowiek może ofiarować Bogu, ale to, co duchowe. A to, co duchowe, wyraża się w życiu tego człowieka. Jego życie jest największym darem dla Boga, a nie to, co ma w rękach i to, co może wrzucić do skarbony, ale swoje całe życie. Dlatego Jezus, objaśniając uczniom, dlaczego ta uboga wdowa według Niego wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony, powiedział im, że ta z całego swojego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a dosłownie można przetłumaczyć z tekstu greckiego, wrzuciła całe swoje życie. Ebalen holon ton bion autes. Całe swoje życie. To oznaczało w odniesieniu do pieniędzy wszystko, co miała na utrzymanie. Na ten dzień. I zawierzyła ten dzień Bogu. Oddała Bogu wszystko. I oczekiwała od Boga wszystkiego. To istota wiary. Ta biedna wdowa z tego swojego niedostatku i niezabezpieczenia własnego życia zabezpieczała swoje całe życie u Boga. I dlatego Jezus widział jej serce, czyli ją całą, jej życie, gdy wrzucała pieniądze do skarbony. A wszyscy inni patrzyli na to, ile ktoś wrzucał i od tego oceniali, ile kto jest wart w swojej pobożności na cześć Boga i na rzecz świątyni. Kilka wieków wcześniej, gdy prorok Samuel był posłany przez Boga, aby namaścić kolejnego króla w imieniu Boga, Dawida, którego Bóg wybrał, w nieznanym wówczas jeszcze Betlejem, patrzył na dorodnych synów Jessego i myślał, że pierworodny jest właśnie wybrańcem Boga, bo on wydawał się, co do swojej postury, co do swojej postaci, godnym następcą Saula, który przewyższał lud o całą głowę i był wielkim wodzem, ale zawiódł i pomylił się. Prorok Samuel, patrząc na zewnętrzną postać, i Bóg poucza go. Nie patrz tak, jak patrzą ludzie. Patrz w serce. Nie tego wybrałem. Bóg wybrał jeszcze dziecko Dawida i w tym dziecku, patrząc oczami Boga, Samuel miał zobaczyć króla, bo tak go widział Bóg. Bo Bóg jeszcze nie patrzył na zewnętrzną postać, na jego dorodność, tylko patrzył na to, kim ten człowiek będzie, w więzi z nim. I tak uczył Bóg patrzenia na ludzi. Nie dajmy się zwieść zewnętrznościom i pozorom co do wartości drugiego człowieka. Prośmy Boga o światło w oczach, aby przeniknąć zewnętrzność człowieka, który stoi przed nami i zobaczyć go tak, jak widzi go Bóg. Zobaczyć jego serce. To nie znaczy uczucia. Serce w języku biblijnego objawienia oznacza całego człowieka. Przede wszystkim to, czego chce, czego pragnie. To jest duchowy wymiar człowieka. Nie jak wygląda, jakie ma na sobie ubrania. Nie jakie bogate sprzęty są w jego domu. Jakie ma bogate wyposażenie. Tylko czy on jest bogato wyposażony w swoim wnętrzu. jak wielu ludzi dzisiaj ocenia wartość innych po tym, co mają. I często wpędzają ludzi w kompleksy wobec siebie nawzajem, myśląc, że ich wartość w istocie rzeczy zależy od tego, jak imponują innym drogimi sprzętami, które mają, drogimi ubraniami, czy też wysoką pozycją w hierarchii ludzi. Na Bogu nie robi to żadnego wrażenia. Jezus siedzący przy skarbonie świątyni nie dał się zwieść ilością pieniędzy, które ktoś wrzucał, bo widział, czy ktoś wrzuca swoje życie do tej skarbony z tymi pieniędzmi. Całe swoje życie Bogu wrzuca do skarbony, czy też tylko to, co mu zbywało, co było resztkami. I tak resztki oddawali Bogu bogaci, a ta biedna wdowa oddała całą siebie. W oczach Jezusa wartość daru nie mierzy się wielkością rzeczy, lecz wielkością osoby. A wielkość osoby mierzy się wielkością więzi z Bogiem, wielkością zawierzenia, nie czegoś, co się ma, lecz wielkością zawierzenia samego siebie. Miarą, którą mierzy Jezus wielkość pobożności danego człowieka, to wielkość jego miłości, a nie wielkość ilości daru. Kilka wieków wcześniej w Księdze Izajasza w 1 rozdziale zapisane są słowa też wypowiedziane przez posłańca Boga w tej świątyni jerozolimskiej, która została później odbudowana w tym samym miejscu, w którym Jezus siedzi przy skarbonie. I wtedy mówił prorok w imieniu Boga: słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar? Mówi Pan. Syty jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali moje dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was moje oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy stawajcie. Tak wołał Bóg. Jeśli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Choćby były wasze grzechy czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Usta Pana to wyrzekły. Tak głosił prorok w świątyni jerozolimskiej. I Jezus, jako ostateczny prorok, Mesja, podobnie w tej świątyni patrzy na ludzi i na ich pobożność. Jezus krytykuje bogatych pielgrzymów nie dlatego, że są bogaci, ale dlatego, że ich darem jest tylko to, co mają w rękach i jeszcze co im zbywa, a nie są sami darem dla Boga. Ich serce jest daleko od Boga, jak mówił wcześniej prorok. Ich darem dla Boga nie jest całe ich życie, tylko coś z ich życia, co nie ma dla nich zbytniej wartości. Jezus wygłasza pochwałę wdowy nie dlatego, że ona jest biedna, ale dlatego, że jej darem dla Boga jest ona sama, całe jej życie. W oczach Boga nie od bogactwa czy ubóstwa zależy to, czy się podarowuje Bogu tylko część, czy wszystko. Można być bogatym i darować Bogu za mało. Można być także biednym i darować Bogu za mało. Jeśli podarowuje się Bogu w wierze całego siebie, wówczas, czy to będąc bogatym, czy biednym, podarowuje się Bogu wszystko. To jest dopiero pobożność, której oczekuje od człowieka Bóg. Tylko człowiek może być darem godnym Boga, a nie coś, co posiada. O wartości człowieka nie decyduje to, co człowiek posiada. O jego wartości nie decyduje ani jego bogactwo, ani jego ubóstwo, ani jego wyższa, ani jego niższa pozycja w hierarchii ludzi, ani jego siła, ani jego słabość. Ale o wartości człowieka decyduje to, kim on sam jest. Kim on jest cały, tym, czego pragnie, czego chce. Wszystko, co człowiek może Bogu podarować, jest i tak w istocie rzeczy własnością Boga. Ale jednego Bóg nie ma, bo się ograniczył w stosunku do człowieka. Nie ma człowieczego serca, czyli tego, co człowiek kocha. Tego Bóg nie ma, bo się ograniczył w swojej wszechmocy. Bóg nie ma ludzkiego serca, czyli człowieka w jego miłości. Bóg tego nie ma i dlatego czeka na ten dar. Dopóki mu człowiek tego dobrowolnie nie ofiaruje, Bóg nie ma człowieka w jego miłości. Bo uczynił człowieka wolnym, nawet gdy człowiek staje wobec jego wszechmocy. To wzorzec, paradygmat prawdziwego daru, zarówno dla Boga, jak i dla ludzi z naszej strony.